Gość kalejdoskopu.
A nasz gość dzisiaj telefonicznie ze Stalowej Woli z powodu porannej awarii samochodu. Rafał Weber nie zdołał do nas dotrzeć do studia, ale jest przy radiowym telefonie. Dzień dobry, witam panie pośle.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Faktycznie w poniedziałek samochód odmówił posłuszeństwa. No tak to z poniedziałkami czasem jest.
No przypomina się, nie lubię poniedziałku, ten tytuł tu jest uzasadniony, ale rozmowa oczywiście za moment się będzie toczyć. Panie pośle, za nami informacja rządu dotycząca powodzi, sejmowa debata w tej sprawie, przez cały czas trwa pomoc dla powodzian, ta budżetowa 10 tysięcy bezzwrotnego wsparcia na najpilniejsze potrzeby, do 100 tysięcy na odbudowę budynku gospodarczego, do 200 na budynku mieszkalnego, kredyt mieszkaniowy, czyli spłaty rat przez 12 miesięcy, wsparcie dla dzieci oraz osób z niepełnosprawnościami, rolników, przedsiębiorców i studentów. No w różnych sferach oczywiście ono się toczy, także ta pomoc bezpośrednia od obywateli Polski dla poszkodowanych powodzian. No i tutaj dwie rzeczy. To jest pomoc, którą trzeba będzie rozszerzyć pana zdaniem. To jest jedno. I dwa, no, czy jest możliwe pewne porozumienie ponad podziałami w sprawie zwalczania skutków powodzi, bo ta sejmowa debata momentami gorąca trochę jakby zaprzecza temu, że do takiego porozumienia między różnymi siłami politycznymi dojść może?
No, widząc skalę zniszczenia powodziowego, uważam, że ta pomoc rządowa, która w tej chwili jest proponowana, jest zbyt mała do potrzeb, które już są widoczne. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość już tydzień temu przygotowało projekt ustawy o takiej dużo szerszej pomocy finansowej dla poszkodowanych. Przede wszystkim nie 10 tysięcy, a 24 tysiące zasiłku powodziowego wypłaconego od razu w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Środki miałyby być wypłacane przez wojewodów. No i druga bardzo ważna kwestia, nie 100 tysięcy na odbudowę, czy na zasadzie na remont domu czy mieszkania, tylko pełna kwota, która wynika z szacunku kosztorysowego, bo zwracam uwagę na to, że skala zniszczenia byłaby dużo mniejsza, gdyby służby państwa wcześniej zareagowały, gdyby służby państwa odczytywały komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i w odpowiedni sposób zabezpieczały Dolny Śląsk i Opolskie przed tą falą powodziową. Natomiast, no, co zostało udowodnione, ta reakcja była zbyt późna. Jeszcze 13 września premier Tusk uspokajał, mówił, że prognozy nie są zbytnio alarmujące, a już 3 dni wcześniej IMGW wydawało mocne ostrzeżenia, ostrzeżenia trzeciego stopnia, i to meteorologiczne i hydrologiczne, o tym, że może wystąpić właśnie tak dramatyczne zdarzenie. Także uważamy, że 100% na odbudowę zniszczonych obiektów, zarówno tych indywidualnych domów, mieszkań czy obiektów związanych z działalnością gospodarczą, ale również środki w tej samej wysokości dla samorządów, żeby odbudować infrastrukturę drogową, żeby odbudować budynki użyteczności publicznej typu szkoły, przedszkola, urzędy, również strażacy ochotnicy, którzy napracowali się w ostatnich dniach, zasługują na to, aby utracone pensje, bo nie pracowali zawodowo, tylko właśnie służyli powodzianom, żeby te różnice też im wyrównać. To jest wszystko zawarte w naszym projekcie ustawy. Ten nasz projekt ustawy był omawiany na pierwszym czytaniu razem z tym rządowym. Następnie w sobotę odbyła się praca w komisji. No i z tego, co wiem, jednak większość parlamentarna zdecydowała, że projekt rządowy będzie tym wiodącym, a szkoda, no bo nasza pomoc z projektu Prawa i Sprawiedliwości jest dużo szersza i trafia po prostu w potrzeby, które są wynikiem zniszczeń powodziowych.
Jednak wydaje się pewne, praca przy odbudowie to będzie praca na miesiące, a nawet lata, i tutaj niezależnie od tego, który projekt wejdzie w życie, tego czasu tak jest, znacząco skrócić się pewnie nie da.
Zgadzam się w 100%. My nawet wprost mówimy, że te rozwiązania, które są w naszym projekcie, śmiało można przejąć i ubrać w projekt rządowy. My się nie będziemy spierać o takie didaskalia, o takie drobnostki. Najważniejsze jest to, żeby pomoc, realna pomoc trafiła do ludzi, bo tak jak pan słusznie zauważył, miesiące to będzie czas sprzątania, a przed nami zima, już noce chłodne, nawet lokalne przymrozki, a później odbudowa będzie trwała lata, także te środki finansowe będą potrzebne w ciągu najbliższych kilku lat i po prostu one muszą tam trafić. Muszą trafić do ludzi, którzy tego potrzebują, którzy potracili swój majątek w wyniku tej powodzi.
Panie pośle, prokurator generalny Adam Bodnar, jak donoszą media, skierował w niedzielę do przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wniosek o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. Wcześniej sąd rejonowy nie zgodził się na areszt polityka suwerennej Polski, byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości ze względu na chroniący go właśnie immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura złożyła na tą decyzję zażalenie, ale 27 września Sąd Okręgowy z kolei w Warszawie podtrzymał decyzję Sądu Pierwszej Instancji w tej sprawie. Jak pan patrzy na tę decyzję sądu ostatnio z 27 września i wniosek prokuratora generalnego Adama Bodnara do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy?
No, decyzja sądu oczywista. Pana posła Romanowskiego chroni, pana ministra Romanowskiego chroni mandat Rady Zgromadzenia. Natomiast dalsze brnięcie ministra sprawiedliwości Adama Bodnara i próba uchylenia tego mandatu to działanie nielegalne i bezprawne, ponieważ pod wnioskiem o uchylenie tego mandatu podpisał się bezprawny prokurator krajowy Dariusz Korneluk. A w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego z 27 września to nie Dariusz Korneluk jest prokuratorem krajowym, a pan prokurator Barski, który no, nielegalnie został z tej funkcji usunięty przez ministra sprawiedliwości.
Panie pośle, ale tak abstrahując jakby od tych meandrów prawnych, co do których każda ze stron politycznych ma swoje zdanie, to może jednak sam minister Romanowski, aby, no, to jest takie porównanie, być jak żona Cezara, powinien sam złożyć immunitet, bo te zarzuty, które wobec niego są formułowane, obejmują kwotę ponad 112 milionów złotych, więc żeby postawić się poza podejrzeniem, stwierdzić, ja jestem niewinny, taki gest w postaci rezygnacji z immunitetu może byłby dobrym dla samego byłego ministra.
Ale panie redaktorze, pan poseł Romanowski był w prokuraturze wtedy, kiedy stawał wniosek o uchylenie immunitetu na sali plenarnej posiedzenia Sejmu. Dzień później stawił się w prokuraturze, chciał składać zeznania, natomiast tam nikt nic nie wiedział i o nic go nie prosił. Ja nie mam wątpliwości, że to, co się dzieje, to po prostu pokazówka. To taka na siłę próba pokazania, że państwo Tuska jest sprawne i ściga przestępców, a tak naprawdę nie o to chodzi. Nie chodzi o wyjaśnienie sprawy, na czym zależy ministrowi Romanowskiemu, który, jeszcze raz powtarzam, stawił się w prokuraturze i chciał złożyć zeznanie, tylko zależy na tym, żeby właśnie w blasku fleszy pokazywać, jak traktowani są politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jedna sprawa. A druga sprawa, no właśnie nie możemy abstrahować od przepisów prawa, bo to wszystko obraca się w ramach przepisów prawa i to nie politycy stwierdzili, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, tylko Sąd Najwyższy w składzie sędziowskim bardzo doświadczonym. To orzekli sędziowie, którzy mają wieloletnią praktykę i wieloletni staż orzekania we wszystkich sądach, od sądu rejonowego poprzez okręgowe, apelacyjne i również w Sądzie Najwyższym. Od tego nie wolno abstrahować, bo właśnie o to chodzi. I to orzeczenie Sądu Najwyższego to nie jest tylko pokazanie rozstrzygnięcia sporu między politykami. Ono również, i to mówię z wielkim bólem serca, wpływa na życie każdego z nas, ponieważ od momentu tego orzeczenia, czyli od momentu stwierdzenia, że prokuratorem nie jest Korneluk, tylko pan Dariusz Barski, wszystkie działania z ostatnich miesięcy prokuratury są nieważne i są nielegalne. Teraz każdy obrońca zabójcy, gwałciciela będzie podważał działalność prokuratury, będzie podważał wnioski oskarżycielskie, będzie podważał orzeczenia sądu, które zapadły na podstawie tych wniosków. Także mamy armagedon prawny, mamy chaos prawny, mamy anarchię właśnie przez działanie ministra Bodnara, który całkowicie pogubił się w tym, co robi. Mówię to z ubolewaniem, bo jeszcze raz powtarzam, to nie jest walka partii politycznych, tylko chodzi o ustrój prawny naszego kraju, a ten ustrój prawny przez właśnie takie nielegalne działanie został mocno zachwiany. Natomiast ja jestem przekonany, że minister Romanowski wyjaśni wszystkie wątpliwości, które są w temacie Funduszu Sprawiedliwości. No właśnie widzimy, jak Fundusz Sprawiedliwości wspierający strażaków ochotników był potrzebny. No, strażacy ochotnicy, to ustaliliśmy kilka minut temu, są tymi, którzy mocno pomagają w działaniach przeciwpowodziowych, używają właśnie do tego sprzętu zakupionego przez Fundusz Sprawiedliwości. I taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. I jestem przekonany, że ta rzeczywistość obroni się, tylko musi obronić się w ramach przepisów prawa, które są w Polsce stosowane.
To wrócimy jeszcze do rzeczywistości tej nieco wirtualnej i tej, która ma miejsce w realnym świecie. Agencja Uzbrojenia zapewniła wczoraj, że trwają negocjacje dotyczące m.in. produkcji czołgów K2 w Polsce i to było swoiste dementi do informacji podanej przez byłego ministra obrony narodowej w rządzie PiS Mariusza Błaszczaka, który powołał się na artykuł w Financial Timesie, alarmując, że Koreańczycy wstrzymują plany produkcji tych czołgów w naszym kraju. Konkretnie wynika z tej publikacji, że wiceminister obrony Korei Południowej miał gazecie powiedzieć, że choć Korea z zadowoleniem przyjmuje transfer technologii czołgów do Polski, to plan jest wstrzymany, ponieważ polskie zakłady montażowe wymagają modernizacji, w tym dostarczania części zamiennych. Agencja Uzbrojenia nie potwierdza tych doniesień, pisząc, że aktualnie prowadzone są negocjacje dotyczące m.in. produkcji czołgów K2 w Polsce. To poproszę o krótki komentarz do tej sprawy i również do tego, jak wygląda sprawa polskiej produkcji zbrojeniowej, bo podnoszono, że zakupy za granicą, choćby armatochaubic K2, to jest zagrożenie dla produkcji krabów w Hucie Stalowa Wola.
No, od 9 miesięcy, czyli odkąd mamy prowadzenie spraw polskich, również obronnych przez obecny rząd, nie zadziało się nic, jeżeli chodzi o sferę kontraktów zbrojeniowych między Polską a Koreą Południową. Zwracam na to uwagę, ponieważ Ministerstwo Obrony Narodowej, nasze polskie, mówi, że no cały czas są w fazie negocjacji ze stroną koreańską.
Ale tu trzeba przypomnieć też, panie pośle, że te umowy, które były podpisane za waszego rządu, to były w znaczącej większości, myślę, umowy ramowe, które trzeba było konkretami dopiero wypełniać w trakcie. Dotyczące te konkrety miały być liczby sprowadzonego uzbrojenia, tej precyzyjnej już i tak dalej, i tak dalej.
Nie, jeżeli chodzi o umowy z Koreańczykami, to były umowy wykonawcze. Przecież czołgi K2 i armatochaubice K9 trafiły do Polski, są już na polskim wyposażeniu. Z tym, że drugie kontrakty, zarówno na czołgi K2 i armatochaubice K9, mają być, są, albo właśnie nie są negocjowane przez obecny rząd. I o tych domniemanych kontraktach nie wypowiadał się wiceminister Korei Południowej. Jestem członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Co rusz mamy właśnie informacje rządu, informacje Ministerstwa Obrony na ten temat i co rusz te informacje są inne. I tak w zasadzie my nie mamy pełnej wiedzy, na jakim etapie jest negocjacja tych kontraktów. I ja mam obawę, że ze względu na bardzo trudną sytuację finansów państwa w tej chwili, a jeszcze trudniejszą w przyszłym roku, przypomnę, że obecny rząd proponuje deficyt budżetowy w wysokości 300 miliardów złotych, powtarzam, 300 miliardów złotych, będzie ogromne cięcie wydatków na zbrojenia, a najłatwiej te cięcia zaoferować, jeżeli chodzi o zakup uzbrojenia, bo po prostu nie podpisuje się kontraktów i nie wydatkuje środków finansowych. I boję się, że właśnie z tym mamy do czynienia. Że rząd nie mówi nam, jaka jest prawda, tylko po prostu będzie robił wszystko, żeby te negocjacje przeciągać i tych kontraktów nie podpisywać. A my potrzebujemy tego sprzętu. Wojna na Ukrainie cały czas trwa. Rosja cały czas napiera. Im więcej będziemy mieli czołgów, im więcej będziemy mieli armatochaubic, tym lepiej dla bezpieczeństwa naszego kraju. i nie mam obawy, że armatochaubice K9 wyprą z produkcji nasze polskie kraby produkowane w hucie Stalowa Wola, ponieważ wiem, jakie są potrzeby. My nie potrzebujemy armatochaubic 100 czy 200, tylko zdecydowanie więcej. I to szybko. I to w zasadzie na już. Także uważam, że powinniśmy dywersyfikować dostawy sprzętu do Polski, zamawiać tam, gdzie możemy, w naszych firmach zbrojeniowych, na przykład w hucie Stalowa Wola, jak najbardziej. I to się za naszych rządów działo. Kilka kontraktów podpisanych z hutą Stalowa Wola. Łączna kwota to 16 miliardów złotych, ale również zamawiać z Korei Południowej armatochaubice K9, bo po prostu my tego sprzętu potrzebujemy dużo. I stąd ta dywersyfikacja.
I tutaj postawmy kropkę. Poseł PiS Rafał Weber był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i życzę wszystkim mimo wszystko dobrego poniedziałku.